Radio Ateneum.
Złap nas w sieci.
W studiu pojawiła się ponownie Natalia Kurasińska. Cześć Natalio, jeszcze raz.
Cześć, witam ponownie. Jest z nami również dalej Daria Dziczynko i jest z nami również Jarosław Ponuliak, Ukrainiec, studiujący w Gdańsku na Uniwersytecie Gdańskim, mający zaledwie 20 lat, który pierwszego dnia wojny wrócił do Polski, ponieważ był sobie na wakacjach po prostu. Miał zaplanowany powrót na 24, ale w międzyczasie wydarzyło się to, co wydarzyło. Witamy Cię, Jarosław.
Witam.
Powiedz mi, jak się czujesz?
Ogólnie teraz już jest dużo lepiej niż było na początku, bo kiedy tylko przyjechałem, ogólnie kiedy wyjeżdżałem z Ukrainy, to nie wiedziałem nawet, czy dojadę do Lwowa, czy dojadę do granicy, bo nikt po prostu nic nie rozumiał. Tylko mieliśmy newsy, że jest wojna z Rosją. I w ostatni moment w ogóle zdecydowałem, że wyjadę, bo ogólnie bałem się, że nie wyjadę później, a wyjechać musiałem, bo jest tu moja siostra i muszę ją właśnie opiekać.
Czyli ty nie planujesz wracać ze względu na siostrę?
Teraz już nie wiem, bo tak samo już może matka wyjechać, ja mogę wrócić, tylko z tego co wiem, teraz nie potrzebuję ludzi bez tego doświadczenia wojennego.
Mhm. Dokończ.
I właśnie to jest bardzo trudne pytanie dla mnie, czy jestem bardziej potrzebny tutaj, czy jestem bardziej potrzebny tam, bo jak wrócę, to muszę rzucić studia lub wziąć, jak to się nazywa?
Dziekanka.
Tak. I każdy dzień, każdą godzinę o tym myślę i nie mogę znaleźć sobie odpowiedź.
A jak wygląda sytuacja z resztą twojej rodziny?
Siostra już wyjechała wczoraj do Lodzi, gdzie jest u moich dziadków. No właśnie jest w bezpieczeństwie. Matka, ojciec, dziadek, babci są na zachodzie Ukrainy, w górach, w małej wiosce i tak samo są w takiej bezpieczności, jeżeli można tak powiedzieć, bo Ukraina teraz jest stała niebezpieczna.
A masz z nimi stały kontakt?
Tak, na szczęście mam stały kontakt ze wszystkimi. Tylko wczoraj właśnie miałem taki problem. Nie wczoraj, tylko może 2 dni temu, bo musieli rodzice wyjechać z tej wioski do Lwowa, żeby nie wiem, czy można powiedzieć, odesłać siostrę na autobusie przez granicę. I to było pośród nocy, a w nocy mamy taki czas komendantski, to nazywamy.
Godzina policyjna, tak, to nazywa się w Polsce.
I było to bardzo dla mnie straszne, bo wychodzili na związek może raz w 2 godziny i każdy raz byli na jakimś punkcie takim z policją, z wojskiem, gdzie sprawdzali, czy nie są po prostu niebezpieczni. I było to dla mnie bardzo wielki stres, po prostu siedziałem cały czas w domu i sprawdzałem każdą minutę, jak tam w Lwowie to wszystko wygląda.
A właśnie, w jaki sposób sprawdzasz informacje, bo jest bardzo dużo po prostu fałszywych informacji rozsyłanych zewsząd i jak je posegregować i jak ty sprawdzasz swoje informacje? Skąd wiesz, że są prawdziwe?
Ogólnie korzystam z informacji ze stron oficjalnych, ale tak naprawdę jest je naprawdę mało. I gdy otrzymuję jakiś alarm, że coś się dzieje w moim mieście albo mieście, gdzie ja znam osób i tak naprawdę znam prawie w każdym mieście Ukrainy osoby, po prostu piszę, jak to wszystko wygląda, czy są bezpieczni, czy jest wszystko w porządku. I niestety otrzymuję ogólnie takie źle wieści, że to, co piszą w newsach, jest takie bardziej lakoniczne. I kiedy piszę, że na przykład są bomby w mieście Ochtyrka, jest takie w charkowskiej, około Charkowa, to ogólnie piszę, że po prostu są bomby, a tylko dziś było takie bardziej realne wideo. Mam przyjaciela w Ochtyrce i mówię, że takie było już przez 3 dni. Tylko nikt to nie nakręcił albo nikt to nie udostępnił.
Czyli jest dużo gorzej niż to, co wiemy.
Co najmniej tam.
A jak ty sobie radzisz z tymi trudnymi emocjami, przez które teraz przechodzisz?
Raczej nie radzę, bo to jest niesamowity stres i pierwsze dni w ogóle nie spałem. Potem w jakiś moment po prostu zrozumiałem, że już przez 4 godziny nic nie robiłem i nawet nie myślałem. I to był jakiś taki sen podczas niesnu właśnie. I w ten moment już zacząłem trochę pić jakieś leki, żeby zasnąć, żeby trochę się uspokoić.
A czy w jakiś sposób my możemy pomóc tobie albo osobom, które są w takiej sytuacji jak ty teraz?
Myślę, że ja jestem w dużo lepszej sytuacji niż te osoby, które wyjeżdżają teraz jako uchodźcy albo te, którzy zostały w Ukrainie. Ja mam tutaj mieszkanie, ja mam pieniądze do życia i tak ogólnie to wszystko, co odczuwam, to jest za moich przyjaciół, za moją rodzinę i ogólnie za tą sytuację, że nikt nie wie, co będzie jutro, co będzie za godzinę.
No tak, to jest... Ja nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jak dużo to jest, bo mi jest ciężko, a jestem Polką, moja praktycznie cała rodzina jest tutaj albo po prostu tak bezpieczna.
Tak samo ja nie mogę wyobrazić, co odczuwają ludzie, uchodźcy. I teraz bardzo trudno jest mi kontaktować z ludźmi z Ukrainy, bo oni rozumieją, że ja jestem w bezpieczności i ja tak samo rozumiem, że jestem w bezpieczności, a oni nie są. I kiedy piszą, że jest alarm, czy jest coś, nie znam po prostu jak reagować i to utrudnia maksymalnie komunikację.
No tak, bo my mamy jednak duży przywilej, że możemy siedzieć tutaj dzisiaj i porozmawiać sobie o tym na spokojnie. Ale generalnie sytuacja eskaluje od 2014 roku. Miałeś wtedy 12 lat, jak to się wszystko zaczęło. Jak dojrzewa się w takim państwie, w takiej ciężkiej sytuacji?
Ogólnie władza Ukrainy zrobiła wszystko, żebyśmy tego nie odczuwali. I może w jakiś moment po prostu przez może 4 lata wojny już prawie nikt nie patrzył na te statystyki, bo było wszystko bardzo stabilne. Prawie nie zdarzało się jakieś eskalacje lub coś takiego. I w jakiś moment naprawdę mogłem zapomnieć o tym. Ale rzadko, bo cały czas miałem jakieś osób z rodziny albo jakieś rodziców, przyjaciół na przykład, którzy jechali tam i no, wracali właśnie, ale jak kiedy?
Jeśli mogę tylko się wtrącić tutaj. Nie ma takiego słowa chyba.
Trącić.
Tylko chciałam powiedzieć, że ogólnie od 2014 trwa ta wojna i to jest prawda. I tak jak powiedziałaś, władza zrobiła wszystko, żeby te osoby przestali o tym mówić. Albo no po prostu jakby nie zwracali na to uwagi, bo ta sytuacja stała się stabilniejsza na terenie Ukrainy, który jest po prostu inny. W sensie to nie jest Donieck albo Lugansk. Natomiast jeśli chodzi o ludzi na przykład, które są z Doniecka albo z Ługanska, to są ludzie, które stracili swoje domy, stracili swoje mieszkanie. To są rodziny, które na przykład, nie wiem, to są małżeństwa, w których osoby przez całe życie pracowały na to mieszkanie, kupili sobie dom w jakimś większym mieście i stracili to mieszkanie. Więc ja myślę, że tutaj też musimy pamiętać po prostu o tym, że jest mnóstwo takich osób, które faktycznie tego nie odczuwają przez to, że o tym nie mówili na Ukrainie, o tym było mało informacji, ale jest też mnóstwo osób, które przechodziły to jeszcze w roku 2014 i teraz przychodzą to ponownie tylko na terenie całej Ukrainy. Tylko to, tylko chciałam dopowiedzieć.
Właśnie zapomniałem o tym powiedzieć, bo Winnica to jest takie nie za bardzo popularne miasto i większość osób, które wyjeżdżali z Krymu lub Doniecko-Luhanska, zostali w Kijowie, a niektórzy w Lwowie, w większych miastach, ale nawet w Winnicy znam może więcej od 10 osób, osobiście znam, którzy z tym spotkali i szukali sobie mieszkania. I z tego, co wiem, to wszyscy znaleźli i jak mogli komfortowo się czuli.
Właśnie wspomniałeś o Kijowie. Teraz większość mediów, większość informacji, jakie dostajemy, są o Kijowie bądź ewentualnie Charkowie. I nie mówi się o tych pomniejszych miejscowościach. Czy słusznie, tak spytam?
Nie mogę mówić pewnie, bo w czasy wojny w ogóle nikt nie może nic wiedzieć, jak to dzieje naprawdę. Ale co najmniej jest takie miasto, dość duże miasto, może około 40 tysięcy osób tam żyje, Ochtyrka, około Charkowa, już wspominałem. I tam sytuacja jest naprawdę bardzo przykra, bo już od 4 dni może każdy dzień jest strzelany, jest niszczony, każdy dzień więcej i więcej. I w ogóle nie rozumiem, dlaczego to się dzieje, bo miasto jest malutkie i po prostu 4 dni go niszczyć, to jest terroryzm, to jest przestępstwo maksymalne.
Magda, czy ty miałabyś może jakieś pytanie albo coś do dodania?
No, muszę przyznać, że twoje informacje, które nam przekazałeś, są przerażające. My tutaj funkcjonujący w Polsce, wydaje mi się, że do końca nie mamy świadomości o skali tego problemu. Jest to przerażające.
Szczerze mówiąc, to ja nawet nie wiem, o co cię więcej spytać, bo po prostu jakby my dostajemy dużo informacji, ale żadne nie wyglądają w ten sposób, jaki ty nam je przekazałeś, za co ogromnie ci dziękuję, że napisałeś do mnie wczoraj i że znalazłeś czas, żeby nam o tym opowiedzieć, bo to jest niesamowicie ważne.
Ale właśnie tak samo chciałbym powiedzieć co do fake newsów, że często nawet w mediach społecznościowych znajomy coś powie znajomemu, ten inny znajomy jeszcze znajomemu i to będzie już w ogóle inna informacja i często się zdarzają, że widzisz w Instagramie rzeczy po prostu absurdalne i najstraszniejsze, że czasem to się okazuje prawdą, czasem to okazuje nieprawdą i w ogóle już nie znasz, czy możesz w to wierzyć. Na przykład dziś w Charkowie była obstrzelana centralny ten plac. I nie wiem, czy widzieliście to wideo, ale nie radziłbym to zobaczyć, bo to jest straszne. I nie wiem, nie mogę to nawet teraz zrozumieć, jak to może odbywać.
Ja tylko powiem od siebie, że również widziałam ten filmik i jest to przerażające. To jest główny pałac w Charkowie. To jest obok metro i po prostu jakby to było tak, że rakieta dosłownie spadła na największy pałac, który tam był. To był chyba urząd miasta albo coś takiego, nie jestem pewna.
I właśnie na tym filmiku jest widoczne, jak jeżdżą auta, chodzą ludzi, niedużo ludzi, ale w każdym razie każde życie jest bardzo ważne i po prostu lecę rakieta na miejsce, gdzie nie ma w ogóle żadnych wojsk w prostu nic. Jest pałac z ludźmi.
Czy któryś z was chciałoby jeszcze dodać coś tutaj do tej rozmowy?
Myślę, że zostało tu przedstawione wiele informacji, do których my często nie mamy dostępu, które do nas mogą nie dotrzeć. Także dziękujemy bardzo, że do nas przyszedłeś, że znalazłeś tą siłę w sobie i nam o tym opowiedziałeś.
Tobie również dziękujemy, Daria, że z nami zostałaś.